Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła zostać współwłaścicielem instytucji finansowych, które mają w swoim portfelu nieruchomości przejęte od zadłużonych mieszkańców wsi. To budzi zaniepokojenie wielu banków, informuje dziś Gazeta Prawna. Planowane przepisy dają szczególne uprawnienia ANR. Będzie jej m.in. przysługiwać prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Zapis ten ma umożliwić agencji odzyskanie gruntów nabytych przez słupy spółki założone jedynie po to, aby ominąć regulacje zakazujące kupowania ziemi przez cudzoziemców bez uzyskania zgody ministra spraw wewnętrznych. Jednak według zarządzających bankami zapis daje też możliwość nacjonalizacji banków, jeśli mają one spory udział w nieruchomościach rolnych przejętych od osób zadłużonych. O co chodzi? Wrócimy m.in. do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście dr Piotr Pisarewicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Roman Walasiński, prezes Swissmedu.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła zostać współwłaścicielem instytucji finansowych, które mają w swoim portfelu nieruchomości przejęte od zadłużonych mieszkańców wsi. O co chodzi panów zdaniem z zapisem dającym możliwość udziału właśnie ANR-u w instytucjach finansowych? Bo banki są zaniepokojone. Niektórzy mówią, że to prosta droga do nacjonalizacji banków. Czy to nie jest jednak trochę za daleko?
No padło to słowo, no więc musimy się jakoś do tego odnieść. Miałem wrażenie, że graniczące z pewnością, że od wielu, wielu lat tym terminem się nie posługiwaliśmy. Skoro taka ścieżka została wyznaczona i ktoś przeanalizował wątek przepisów i na koniec sformułował tę wypowiedź jako być może nacjonalizacja w takiej czy w innej formie, bo przecież nie ma prostej też definicji nacjonalizacji, co i jest bardziej opisana droga, no to widocznie mamy do czynienia z jakąś formułą, w której państwo upomina się o swoje aktywa. Przy czym trzeba też wiedzieć, że jeżeli się upomina, to upomina się również o rozbudowę pewnej biurokracji, która zatem idzie o stworzenie dodatkowych przepisów, które będą regulowały stan rzeczy po przejęciu takich nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę wystawiamy sobie kolejny dług do zapłacenia, jak myślę, i ja jako przedsiębiorca no mam taki świeży opis wydarzeń, który tutaj słyszę.
Mhm. Znaczy, ja bym chyba pozwolił się jednak nie zgodzić jakbyś tak daleką idącą interpretacją. Myślę, że to jest jednak ta wypowiedź, znaczy przejaskrawiona i rzeczywiście, jak się mówi nacjonalizacja, to wyobrażamy sobie nie wiadomo co. Po pierwsze ta ustawa jest przepracowywana, więc tam jest wiele kontrowersji w tą ustawą. Tutaj pani redaktor wspomniała o jednej kontrowersji, chyba nie nawet najistotniejszej, bo tam jest
z obrotem ziemi,
związane z obrotem ziemi. Dokładnie, kto może zakupywać i tam dosyć restrykcyjne definicje rolnika są, którzy de facto indywidualnego, który jako jedyni de facto będą mogli zakupować tą ziemię. Ale wracając jakby do tej nacjonalizacji tak zwanej, chociaż myślę, że to jest jakby na wyrost zdecydowanie. Rzeczywiście agencja ma mieć prawo pierwokupu i jak rozumiem, intencja wnioskodawcy była taka, żeby to... Zresztą to, co pani redaktor w komentarzu wspominała, że te spółki, które niejako na słupy kupowały ziemię, żeby od nich prawo pierwokupu przy transakcjach, jeżeli one będą chciały zbyć, miała agencja, co oznacza, że jeżeli jakiś podmiot będzie chciał sprzedać udziały, powiedzmy, i posiada jakby ziemię, to agencja będzie miała prawo pierwokupu po cenie jakby wynegocjowanej jakby w tej transakcji.
Tak,
więc to nie jest tak, że będzie przejmowała...
Mówi o tych nieruchomościach, a tutaj przedstawię taki przykład. Gdy zapadnie decyzja o sprzedaży akcji dewelopera lub banku posiadającego tę ziemię rolną, jakiemuś inwestorowi, prawo do ich pierwokupu będzie miała agencja, czyli do tych akcji dewelopera czy banku, którzy są właścicielami ziemi.
Tak, ale zgadzam. zgadzam się. Znaczy, rzeczywiście w skrajnym przypadku można by powiedzieć, że to nawet mogłoby dotyczyć banku, jeżeli taką interpretację przyjąć, bo jeżeli deweloper ma jakieś, bank przejął niespłacone nieruchomości,
nie jeden przejął,
to teoretycznie oczywiście można sobie wyprowadzić. Tylko, że to nie oznacza przecież jakby przejęcia własności jakby banku bez odszkodowania po cenie jakby rynkowej, więc trudno moim zdaniem mi sobie nawet wyobrazić, gdyby takie zapisy jakby przeszły. Trudno mi sobie wyobrazić, że dla jednej jakiejś konkretnej działki Agencja Nieruchomości Rolnych jakby przejmuje bank po cenie rynkowej, dodajmy. Natomiast tak jak mówię, znaczy to jest po pierwsze, a po drugie no to jest w trakcie, ta ustawa jest w trakcie przepracowywania. Ja myślę, że tego typu babole, bo tak to można jakby nazwać, zostaną wyeliminowane. Mam przynajmniej taką nadzieję.
Czyli lepiej, że to
i
teraz
w tej skrajności
się pojawia
nie będzie.
I jest dyskusja.
Absolutnie. Mhm.
No rzeczywiście tak jest, że tutaj jeszcze kilka instytucji musi swoją opinię w tym względzie opublikować, jak chociażby ostatnio KNF opublikował opinię odnośnie jednego z projektów prezydenckich.
I prawda? Do tego też wrócimy dzisiaj.
I ja bym tutaj spokojnie podchodził do tych kwestii szczegółowych, bo one rzeczywiście zostaną gdzieś tam wypunktowane w opiniach uprawnionych do tego instytucji. Rzeczywiście intencje są dobre, ale czasem jest tak, że lekarstwo bywa gorsze od choroby i na tym etapie, o ile w ogóle ta ustawa zostanie uchwalona, trzeba wyeliminować te negatywne z jakiejś perspektywy przedsiębiorców. Głównie efekty uboczne. Fakt faktem, że powstaje znowuż, prawda, jakieś zupełnie nowa rzeczywistość, w której agencja otrzymuje uprawnienia, których do tej pory nie posiadała. I trudno jest historycznie zweryfikować jakby skuteczność działania pewnych przepisów, mechanizmów i być może intencje, które gdzieś tam się
właśnie, kryją. Poza tym trzeba rozdzielić dwa terminy. Prawo pierwokupu, jak i również nacjonalizacja. Nacjonalizacja, która gdzieś tam komuś w ramach analizy tych przepisów pojawiła się na koniec dnia.
Oznacza zupełnie coś innego, aniżeli...
Aniżeli po prostu formuła prawa pierwokupu, który jest dość powszechnym sposobem przyglądania się obrotem czy nieruchomości w kraju, czy nie tylko u nas, ale pewnie w całej Europie na pewno, czy na świecie, to nie wiem. Natomiast to jest całkowicie inna definicja, więc oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Także jeśli chodzi o nacjonalizację, to niekoniecznie, jeśli chodzi o prawo pierwokupu, realizowane prawo pierwokupu, czyli kupowania w cenach rynkowych, to jest naturalna sytuacja, z którą mamy do czynienia już w tej chwili.
A z drugiej strony bardzo dobrze, że jest szansa, że można pewne sprawy przedyskutować i zwrócić uwagę właśnie na różnego rodzaju problemy, które mogą pojawić się w danej ustawie. Gorzej, gdyby już one się pojawiły potem, jak ona zostałaby uchwalona. Jeśli jest szansa to zmienić, to dobrze, że mamy szansę na dyskusję. A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, dr Piotr Pisarewicz, Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Europa wymiera. W 2014 roku w żadnym kraju Unii Europejskiej współczynnik dzietności nie umożliwiał prostej zastępowalności pokoleń. Polska znalazła się w towarzystwie państw śródziemnomorskich, gdzie odnotowano najniższe parametry płodności, czyli najmniej rodzi się dzieci. We Francji współczynnik był najwyższy, wyniósł 2,01, a w Polsce 1,32. Dlaczego w naszym kraju rodzi się mało dzieci?
Mógłbym zacząć, to nie tyle wymiera w mojej opinii, co się nie odradza.
Nie odradza.
Ponieważ rzeczywiście na przestrzeni ostatnich dekad obserwujemy wydłużenie życia obywateli w naszej części Europy, czy w ogóle na świecie, ze względu od chociażby na postęp medycyny, higienę, prawda, różne dobre nawyki,
brak wojen,
które z cywilizacją
w tym rejonie
Przynajmniej w tym rejonie, tak. Czyli generalnie to jest jedna sprawa. Druga jest związana właśnie z dzietnością, o której pani redaktor wspomniała. I to jest problem nie tylko europejski, ale ogólnoświatowy. I tutaj można zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, iż mimo podwyższenia się standardu życia w porównaniu do dekad przeszłych, bo chyba możemy jakoś ocenić z naszej perspektywy nawet, iż standard życia dziś jest znacznie wyższy niż w latach 80., 70., czy nawet wcześniej, kiedy ta dzietność była znacznie wyższa. I to jest ciekawe zjawisko. Oczywiście wytłumaczyć możemy to w sposób prosty, ponieważ tutaj młodzież nie garnie się do tego, żeby wchodzić w związki małżeńskie ani szybko, prawda, być rodzicami, czy to jednego, czy większej ilości dzieci, ze względu na to, że świat jest bardzo, bym powiedział, atrakcyjny, czy to pod względem zawodowym, czy to innym, i te decyzje są odkładane w czasie, często na czas nieokreślony, bym powiedział. I to są niejako dwie przyczyny, takie czy warunki brzegowe, które powodują to, o czym mówimy. Natomiast jak temu zaradzić, to pewnie możemy tutaj pomalutku zacząć dyskutować.
Po pierwsze nie zgodzić się do końca z tą pierwszą tezą, że nie mamy do czynienia z wymieraniem. Ja wiem, że to brzmi pewnie dosyć brutalnie, ale jeżeli się spojrzymy na dynamikę, i prognozy demograficzne dotyczące liczby ludności, oczywiście ja wiem o tym, że część tego jest one spadają oczywiście i prognozowana liczba ludności Polski, czy nawet do lat 2030, czy jeszcze dalej są takie prognozy, ona generalnie będzie się zmniejszała. Nawet tam do 30 milionów szacowane jest, ale to oczywiście część za to odpowiada też emigracja i to jest jakby bezdyskusyjne. Natomiast pomimo wszystko liczba ludności rzeczywiście się zmniejsza i te prognozy jakby są takie, że ona będzie się zmniejszała. Co prawda w tym badaniu, o którym jakby tutaj pani redaktor wspominała, rzeczywiście Europa jest poniżej tego magicznego wskaźnika 2,1, bo on jest jakby taki, który pozwala na tą zastępowalność pokoleń, ale tam te wskaźniki w ostatnich latach trochę wzrosły, w wielu krajach jakby wzrosły, w niektórych, w Czechach na przykład dosyć istotnie. Co prawda cały czas jeszcze jest to poniżej, natomiast one rosną, więc być może część przynajmniej tych tendencji uda się odwrócić. Natomiast jeszcze jeden, myślę, że te przyczyny rzeczywiście są różne, kwestia zmiany stylu życia między innymi, ale kwestia, to co tutaj przedmówca powiedział odnośnie tego, że w latach 70. 80. ta sytuacja jakby się wydawało ekonomiczna była gorsza, a dzieci się rodziły. Na to też miały wpływ szereg innych czynników, nie tylko ekonomicznych, chociażby to, że po wojnie był boom, wiadomo, po każdej wojnie następuje takiej w szczególności długiej ilości, zwiększa się ilość urodzeń i potem te pokolenie też ma, ta fala ma dzieci.
Nie znaliśmy czegoś takiego jak bezrobocie.
Ale właśnie, bo to jest chyba trochę clue tej sytuacji. Rzeczywiście wydaje nam się, że przynajmniej wskaźniki średnie pokazują, że ten poziom życia wzrósł. Społeczeństwa i nie tylko w Polsce, ale też jakby w naszej części Europy chociażby. Ale z drugiej strony taka niepewność co do przyszłości, raz bezrobocie, ale dwa kwestia kryzys ekonomiczny, gospodarczy, którym się straszy nas jakby takim dyskursie medialnym i to do też dociera. I który jakby rodzi tą niepewność, dwa jeszcze jakby kwestia też mieszkaniowa rzeczywiście jest w Polsce, przynajmniej jest to problem. A kolejny w Polsce, to jest specyficzne, rzeczywiście jednak moim zdaniem spory udział ma migracja, która nastąpiła przed nieco i po wstąpieniu do Unii Europejskiej, bo wyjeżdżali ci ludzie, którzy są jakby, mogą mieć dzieci w tym okresie i to jakby ma swoje konsekwencje. Nie wiemy do końca jak silne, ale na pewno ma istotny w tym udział.
No a wszystko to się składa w taką formułę, że tak trochę patrząc na te procesy globalnie, to narody, środowiska i kultury, które szanują rodzinę i więzy rodzinne, one są dzietne, bo prawdopodobnie istotnym elementem tej układanki jest również zachowanie takiego dobrostaju na koniec życia właśnie w środowisku rodzinnym. Natomiast myślę, że po te kilka dekad do tyłu poczuliśmy się na tyle swobodni, na tyle niezależni, że właściwie tworzymy takie sytuacje tymczasowe w zakresie, nie wiem, zakupu mieszkania. Lepiej być może wynajmować, aniżeli kupować. Nie robić się disk, bo za pracą trzeba będzie się poruszać i zmieniać miejsce mieszkania. I to jest taki trend, który w Europie jest widoczny od północy do południa. Natomiast kultury, które szanują powiązania rodzinne, ale w rodzinnych, rozumiem, upatrują bezpieczeństwo egzystencjalne dla tych pokoleń schodzących, czyli dla dziadków, dla rodziców i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że one dalej realizują ten program oparcia się na rodzinie, również w kontekście ekonomicznym i tym zabezpieczeniowym. Przecież tak naprawdę kontekst, nie wiem, ubezpieczeń społecznych, które, czy emerytalnych, to jest pomysł pewnie gdzieś tam z 80 lat wstecz, upowszechniony.
Bismarck.
Ale tak upowszechniony, mówię w kontekście powszechnym, tak? Mm-hmm. Nie zabezpieczeń społecznych, socjalnych. I myślę, że po prostu dopóki tego kluczyka nie znajdziemy, żeby być może trochę zmienić jakiś zachowań naszych kulturowych, chociaż będzie to bardzo trudne, nie jesteśmy w stanie tych trendów jakoś dramatycznie odwrócić, a płacić za wszystko, no to matematyka mówi, co jest. No, budżet albo wytrzyma, albo nie wytrzyma. Rok do roku może nam się to powieść. Jest to jakiś pomysł przejściowy, płacenie czy fundowanie sobie życia w większych rodzinach, ale...
Ja myślę, że... Znaczy ja nie wiem, czy to bezpośredni efekt płacenie, ale pytanie, czy to będzie miało taki efekt też psychologiczny większego jakby poczucia stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. Mm-hmm. I to jest ten. Jeszcze mogę tylko jedno zdanie może. To, o czym tutaj mówimy, to jest problem Europy. Świat jednak zwiększa istotnie liczbę ludności i te migracje, które my mamy, które napływają jakby do nas, oczywiście one są spowodowane konfliktami, ale gdzieś tam te przyczyny są też jakby, że tam jest przeludnienie w wielu części świata.
Uwagę, ale właśnie to jest ten aspekt takiej rodzinnego jakiegoś wspierania się nawzajem, tak? Jakiegoś, począwszy od Ameryki Południowej.
Nie ma ubezpieczeń społecznych, rzeczywiście.
Europa Południowa, Afryka, Azja, już nie wspomnę. Całe...
Do dyskusji wrócimy do tego tematu jeszcze po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:32. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, w internecie, smartfonach, komputerach i tradycyjnie w radioodbiornikach. Dziś goście dr Piotr Pisarewicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Roman Walasiński, prezes SwissMedu. To jeszcze wróćmy do tematu a propos dzietności w Polsce. To jak to jest? Polacy nie chcą mieć dzieci, czy boją się mieć dzieci? Dlaczego nie mamy tych dzieci? Albo mamy za mało? I przy okazji na początek jeszcze głos od słuchacza. Polacy lubią tłumaczyć się niskimi zarobkami, małym mieszkaniem, etc. Natomiast w Belgii, Holandii czy Danii sytuacja jest podobna. Pomimo znacznie lepszego statusu materialnego, moim zdaniem to po prostu u nas lenistwo. Napisał słuchacz.
Ja może jeszcze jedno. Wczoraj czy przedwczoraj gdzieś tam czytałem taką artykuł o badaniu OECD dotyczące poziomu szczęścia. Globalne jakby badanie. I tam Polska się plasuje na jakieś tam przeciętne miejsce.
57.
Chyba 57. Dokładnie. Ale tam też było kwestia różne kategorie jakby szczęścia i między innymi rodzice mający dzieci. Było jakby oddzielnie skategoryzowane. I w takim zestawieniu oczywiście zawsze generalnie rodzice mający dzieci zawsze generalnie gorzej oceniają, dlatego że mają ten koszt alternatywny, utracenia i tak dalej.
Badanie na 157 krajów.
Tak, ale w tym zestawieniu, w tym rankingu rodziców, którzy mają dzieci, Polska zajęła chyba tam 7 od końca miejsce.
Dokładnie.
Bodajże. Czyli czy to pokazuje jednak, że jakie są ostatecznie przyczyny tego, to one są na pewno zróżnicowane. I styl życia, i kwestia bezpieczeństwa finansowego, i kwestia wynagrodzenia.
Czyli jesteśmy szczęśliwi do momentu, póki nie mamy dzieci, a jak mamy, jesteśmy mniej szczęśliwi.
Ale jednak relatywnie to pokazuje, że rzeczywiście mamy gorsze chyba warunki do stymulujące jakby do posiadania dzieci i ich wychowania.
Ja tylko dodam do tego, o czym pan dyrektor mówił, przed bardziej nieszczęśliwi od polskich rodziców są tylko rodzice z Kataru, Zimbabwe, Jordanii, Libii, Tunezji i Macedonii. A na podium zestawienia szczęśliwości wśród rodziców znajdują się mieszkańcy Czarnogóry, Chin i Kirgistanu.
Trudno coś skomentować. Są tak rozstrzelone.
Prezes Balasiński zszokowany.
Nie, ja sobie zdaje się, że w tej dyskusji uzmysłowiliśmy sobie, że tak naprawdę nie jest to problem Polski, jest to problem Europy, więc mamy tak dużo dzielnych polityków europejskich, że trzeba po prostu ten temat zostawić. Niech stworzą mechanizm europejski dla...
Nie, ja myślę, że jednak to nie jest do końca, bo różnice pomiędzy liderami Francją, Wielką Brytanią, we Francji to jest tam 2,01 chyba.
No dobrze, to trzeba czerpać, to już jest
to już jest inaczej, więc to zróżnicowanie jednak jest duże.
A tam to skoczyło jednak, kiedy pojawiły się programy pomocowe dla rodziców, bardzo istotne. I jednak przyniosło efekty, więc może u nas też to przyniesie efekty, program 500+.
No niektórzy też wskazują, nie wiem, czy to jest jakby polityczne, jak dzisiaj o tym mówić, ale też na kwestie jakby mniejszości narodowych we Francji, między innymi, gdzie ta dzietność jednak kulturowo jest wyższa na pewno niż jakby... Ale to nie tylko to. Na pewno te zabezpieczenia społeczne, mimo wszystko, czy dostępność żłobków, infrastruktury, no to jednak w jakimś tam ułamku procenta jakby poprawia ten wskaźnik przyrostu naturalnego.
Zmieniamy temat. Słynny podatek religii powraca w nowej odsłonie. Ministerstwo Zdrowia planuje część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC. Chce, żeby część pieniędzy zasiliła szpitalne oddziały ratunkowe. Państwa zdaniem za i przeciw.
Pan prezes może coś powiedzieć.
No chętnie się wypowiem, bo temat wraca co jakiś czas. Ja myślę, że to jest formuła poszukiwania pieniędzy i to pieniędzy dość istotnych, z bardzo prostego powodu, a mianowicie SOR-y, jak wieść taka krajowa niesie, to po prostu są bardzo niedochodowe. To są to dla szpitali, dla instytucji medycznych, to jest poważny problem kosztowy. Tak? Szpitale bardzo niechętnie realizują obowiązki z zakresu właśnie tej działalności takiej doraźnej pomocy, doraźnej dla mieszkańców, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie jest potrzeba utrzymania 24-godzinnych dyżurów, bardzo często wykwintnych, być może często też przesadzonych, jeśli chodzi o przepisy prawa, które w tym zakresie obowiązują. No ale rzeczywiście jest to poważny koszt. Gdzieś tam wczoraj wyczytałem, budżet, bo tak należy w tej chwili formułować zapotrzebowanie, już nie Narodowy Fundusz Zdrowia, a budżet, który prawdopodobnie będzie dystrybutorem tych środków, liczy, że wprowadzenie regulacji takiej odszkodowawczej, czy właściwie regresu za zrealizowanie jakiejś szkody medycznej, w tym w wypadku związanej z komunikacją, jest na poziomie około 7 do 10 nawet miliardów. To jest poważny zastrzyk i pewnie państwo upomni się o ten przychód. Przy czym trzeba też wiedzieć, że tutaj powstanie całe otoczenie prawno-formalne, a więc kwestie obrony przed takimi zachowaniami państwa, więc myślę, że tutaj osobom, które takie szkody poczyniły, będą one mogły się bronić w sposób cywilnoprawny również przed sądami, przed tym regresem. Często to będzie bardzo dojmująca dolegliwość i kłopot związany z realizacją takiego uprawnienia. Tylko powiem, że jeżeli patrzeć by na wprost, jeśli chodzi o kwestię, ja monitoruję kwestię odszkodowań, na przykład za śmieci. Niech to będzie, są trudne tematy na poranek, ale załóżmy, niech to będzie wypadek komunikacyjny związany z winą i ze śmiercią osoby tej ostatecznie poszkodowanej, no to w tej chwili ta ekwiwalentność dochodzona w sądach to jest nie rząd 10, 15, 20 tysięcy, ale często setek tysięcy i milionów. W związku z powyższym myślę też, że tutaj jeżeli państwo będzie restrykcyjnie do tej kwestii podchodziło, no straci to...
Odszkodowania będą niższe.
I będzie dotyczyło to również naprawdę poważnych grup społecznych, które po prostu nie będą miały na regres, o którym państwo myśli. Tak? No bo tak naprawdę to chodzi
chyba
o to.
Właśnie nie jest kwestia, w tym, jeżeli dobrze pamiętam, nie jest kwestia regresu, tylko raczej ryczałtowego, pewnej ryczałtowej jakby części z ubezpieczenia, która miała to sfinansować.
No tak, ale jest kwestia regresu odszkodowawczego wobec firm ubezpieczeniowych, wobec winnych.
Poszkodowanych.
Tak? Tak czy inaczej, rzeczywiście no, zapowiada się na to, że jest to kolejny element, bym powiedział, podatkowego obciążenia. I to nie wąskiej.
Quasi podatkowego,
tak, bo przecież to tak możemy skonstatować. No właściwie wszystkich, którzy posiadają pojazdy mechaniczne, bo w tym kierunku to ma iść, a więc tym samym składka płacona przez... statystycznego posiadacza pojazdu wzrośnie o kilkanaście, a może nawet i więcej procent, w zależności od tego, jakie to będą obciążenia. Oczywiście znowu cel jest szczytny, natomiast pytanie, czy to lekarstwo nie będzie znowu gorsze od choroby, bo tutaj tak już zupełnie no poważnie mówiąc, trzeba się zastanowić, czy z jednej strony wpływy do systemu nie należy być zwiększone. Ja tutaj wolałbym, żeby też był głos po drugiej stronie. Czy można ograniczyć koszty funkcjonowania systemu, o czym mówi się już chyba naście albo 10 lat. Tu pan prezes pewnie ma informację z pierwszej ręki, jaka część, prawda, kosztowa funkcjonowania szpitala czy szpitali jest związana z wynagrodzeniami, które przecież w ostatnich latach, jak sądzę, w dosyć poważny sposób zostały zwiększone.
No, to jest około
3/4. A właściwie uwolnione.
60 prawda? Kilka procent.
I pytanie też do pana prezesa, czy w ogóle jest szansa na to, żeby ta pozycja kosztowa z jakichś, powiedzmy, względów, nie wiem, nawet ustawowych była w jakiś sposób ograniczona. Ale ja tutaj nie widzę perspektyw.
No tutaj z pewnością wymknęły się...
To jest sedno, prawda, problemu.
Dwa środowiska medyczne, które ze sobą muszą współdziałać przy realizacji świadczeń medycznych, a więc lekarze i pielęgniarki, te światy się rozjechały, jeśli chodzi o koszty, tak? I to widać również na rynku w kontekście podejmowania prób no, zwiększenia wartości wysiłku pracy czynionego przez pielęgniarki. No, ale tutaj jakby nie ma limitu w tym zakresie. To i wolny rynek decyduje o tym, za ile placówki medyczne są w stanie zakontraktować specjalistów. I tu znowu jest trochę błędne koło, ponieważ ci nasi specjaliści, jeżeli nie znajdują zainteresowania u naszych pracodawców, czy to publicznych, czy prywatnych, no to znajdują je po prostu za granicą. Samoloty do Norwegii lecą z naszej ojczyzny 30-40 minut, tak? W Norwegii są limity zatrudnienia i czasu pracy bardzo restrykcyjnie realizowane. W związku z tym to samo jest w Wielkiej Brytanii. Nasi lekarze wyjeżdżają, a tym sposobem jest mniejsze zainteresowanie tutaj naszym rynkiem, a tym sposobem pracodawcy chcąc zabezpieczyć chociażby taki SOR, muszą realizować to w sposób taki, jaki im rynek tutaj to umożliwia, więc to jest trochę błędne koło.
Czyli jest drogo.
Tak, definitywnie jest drogo. Nie ma limitów kosztowych.
A nie masz szansy, żeby... A proszę bardzo.
Znaczy właśnie, o tym, czy jest szansa, żeby to zmienić. Znaczy, bo myślę, że rzeczywiście trudno, żeby ustawodawca jakby jakoś ograniczał wynagrodzenia jakby...
Tudzież możliwości wyjazdu.
Tak. Tak, jakby przypisując jakby do ziemi czy do szpitala. Ale w jakimś sensie jest możliwość pewnie wpływania na zwiększenie podaży mimo wszystko. I tutaj potencjalnie jakby są... Jakie to są rezerwy, to mi trudno oszacować. Może pan dyrektor, prezes będzie wiedział. Natomiast podaży w dwóch sposób. Po pierwsze kwestie jakby regulacyjne kwalifikacji i dopuszczenia jakby do zawodów tych, którzy tam są na stażach, czy praktykują, czy robią specjalizację. I to jest jakby jeden element. A drugi element, no pewnie otwarcie się na imigrację chociażby i jakby przyjmowanie, jakby uznawanie jakby specjalizacji na przykład z Ukrainy.
No właśnie, dokładnie chciałem też i o tym powiedzieć, że jakoś nie dostrzegamy potencjału za naszą wschodnią granicą, gdzie często takim cenzusem, właściwie na całym świecie, cenzusem dostępu do rynku usług medycznych, zarówno dla pielęgniarek, jak i dla lekarzy, jest po prostu cenzus języka, doskonałego języka, tak jak i w bankowości. Obowiązuje taka reguła. Natomiast my nie dostrzegamy i nie doceniamy tego, co po prostu mamy za wschodnią granicą.
Prostych rezerw.
Prostych. I to w zakresie pań pielęgniarek, jak i również młodych, ambitnych lekarzy mówiących często świetnie,
z akcentem,
ale znakomicie po polsku. Natomiast z drugiej strony oczywiście powstaje tutaj kwestia jakby trochę rozbicia lobby lekarskiego, głównie lekarskiego, w zakresie dostępu do realizacji świadczeń medycznych właśnie na naszym terenie. Ja nie mam nic przeciwko.
Trudne?
To będzie bardzo trudne, dlatego że izby lekarskie bardzo niechętnie dopuszczają lekarzy cudzoziemców do realizowania swoich praktyk, tak? Stawiając różne cenzusy. Natomiast wydaje się, że to jest konieczność. I zwróćcie państwo uwagę, w Wielkiej Brytanii całe mnóstwo cudzoziemców, którzy realizują jednakże tam swoje zawody i robią to skutecznie, tak? My mamy jeszcze jakąś blokadę, że z jednej chcielibyśmy, żeby ten pop był dobry, z drugiej mamy jakieś zahamowania w prostych regułach, prostych regulacjach, które możemy zrobić właśnie dość szybko.
A dowodem na skuteczność tego typu ścieżki postępowania jest to, co stało się bodaj kilka lat temu w zawodach prawniczych, kiedy właśnie ustawowo, co trzeba podkreślić, odblokowano pewne mechanizmy. Oczywiście miało to swoje i wady, i zalety, prawda? Bo ilość nie zawsze idzie w jakość, a szczególnie w kwestiach medycznych, no ta jakość jest kluczowa. Ale myślę,
ale to jest znakomite miejsce wówczas dla izb.
Ale jest to
złoty środek i być może, jeżeli w tym kierunku poszłyby działania, te projekty związane ze zwiększeniem zasilania finansowego sektora, tym samym obciążania obywateli dodatkowym, czy to podatkiem, czy quasi podatkiem, nie byłyby już potrzebne. Także mam wrażenie, że częściowo rozwiązaliśmy
czyli
problem.
Czyli czekamy na teraz na ustawodawców, aż
wskazaliśmy rozwiązanie.
Tak. Drogę.
No to jeszcze troszkę o pieniądzach. KNF postraszył frankową katastrofą. Od 44 do nawet 107 miliardów złotych, tyle zdaniem KNF-u, mogą tracić banki w związku z realizacją rozwiązań zawartych, proponowanych w prezydenckim projekcie ustawy dotyczącej kredytów walutowych. No to co dalej z ustawą, co dalej z pomocą dla frankowiczów i nie tylko dla frankowiczów, no i czy jednak te kwoty nie są przesadzone?
Ja tutaj odesłałbym do samego tekstu uzasadnienia, który pojawił się na stronie internetowej KNF-u, a właściwie jest to tekst przygotowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, co jest taką subtelną różnicą. Nie jest to Komisja Nadzoru, tylko Urząd Komisji. I no, skala problemu jest tak złożona, iż no pewnie tutaj przy mikrofonie nie bylibyśmy w stanie ani tego wytłumaczyć, ani rozwinąć, prawda, w taki no prosty sposób, bo to są bardzo skomplikowane mechanizmy właściwie no związane z funkcjonowaniem banków, sektora, finansów osobistych klientów i tak dalej, rynków walutowych. Także to bym pominął. Natomiast konkluzja jest rzeczywiście dosyć smutna, iż akurat w tym kształcie projekt no, może spowodować dosyć poważne konsekwencje negatywne i dla sektora, poza tym dla obywateli, prawda? Jeżeli tutaj rzeczywiście te prognozy czy projekcje związane z upadłością niektórych banków, czy nawet z kryzysem, który mógłby na skutek tego wystąpić, okazałyby się prawdziwe, no to byłby duży problem. Dlatego ja tutaj właśnie odsyłam do samego tekstu, szczególnie do podsumowania. No i no, znając jakby solidność warsztatu urzędników, którzy pracują w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Rzeczywiście jest to jeden no, z niewielu urzędów jednak urządzonych bardzo.
Skłaniałbym się ku ich bardzo no, złożonym wyliczeniom, tym bardziej, że były realizowane na podstawie i własnych kalkulacji, a także ankiet wysłanych do banków, które mają ekspozycję, tak zwaną ekspozycję w kredytach frankowych. No i, no i właściwie jesteśmy w punkcie wyjścia, można powiedzieć, iż są pewne pomysły, natomiast złotego środka nie ma. I kto wie, może ta sytuacja się utrzymać niejako przez cały czas, bo no, Państwa, tego ja złotego środka najprawdopodobniej nie ma.
A to, co się dzieje z frankiem, to też różnie może być, bo mówi się, że jest szansa, że on zacznie tracić na wartości.
W naturalny sposób, tak.
I osoby z problemami, z kredytami we franku szwajcarskim, nagle może się okazać, że sam frank przyjdzie im z pomocą.
Proszę Państwa, ja tylko zwrócę na jedną rzecz uwagę, która mnie boli, tak jakoś jak zwykłego konsumenta, obywatela, ale również frankowicza. Ta kwestia modelowana jest praktycznie przez polityków, przy czym ta niefrasobliwość formułowania jakichś wypowiedzi na temat ekonomii jest tego rodzaju, że my tak naprawdę na stole mamy prawie 1/3, co najmniej 1/3 budżetu naszej ojczyzny. To nie są kwestie, które należy pomijać albo i tak niefrasobliwie wypowiadać przez polityków, którzy z tej naszej toplisty, pan prezydent, pani premier, to naprawdę robi wrażenie. Jeżeli wypowiedź polityków można przerobić albo można byłoby to przełożyć na taki prosty język, to może należałoby żądać od nich więcej precyzji w wypowiadaniu się niż tylko w takim formułowaniu pomożemy, coś zrobimy, bo to jest naprawdę gigantyczne, to jest 1/3 budżetu. To tutaj kwoty są porażające dla mnie, zwykłego konsumenta czy obywatela. W związku z powyższym taki apel do nas wszystkich, żebyśmy przy odbiorze różnych sugestii, ale też i różnych zapowiedzi, no mieli wyobrażenie, że warto zapytać, warto zawsze zapytać o ten rachunek. Tak? Rachunek to są niewyobrażalne.
No, Kancelaria Prezydenta ale zapytała, rachunek, stąd mamy właśnie
dokładnie.
Ten raport.
Ja myślę, że to jest mimo wszystko jakby dobry punkt, teraz? że są dobre wyliczenia, wiarygodne. Myślę, że ich nikt nie kwestionuje jakby przy tych założeniach tych wyliczeń, ale też myślę, że jednak niedobrze by było, gdyby na bazie tego powiedzieć, no to nie zajmujemy
to
się
tym. To zostawiamy, nie, tak? Zostawiamy, też nie można.
Więc to trzeba jakby ten problem rozwiązać. Ja myślę, że nawet te najwyższe i większe ryzyka, które tam są wskazane jakby w tej opinii, jakby są gdzieś wskazówką, gdzie należy szukać jakiegoś kompromisu. Czy to rozkładając jakby w czasie, czy to jednak dzieląc się bardziej równomiernie tymi kosztami pomiędzy frankowiczami, a pomiędzy bankami.
Mnie tylko zależy na pewnej odpowiedzialności polityków. Jeżeli dotykam jakiejś materii, to wiem, co się za tym kryje. Jeszcze nie ma ustawy,
prawda? I my dyskutujemy. I to jest dobrze, że dyskutujemy,
Ale generalnie moim zdaniem problemem też uchwalony. Będzie, jeżeli jakby nie zajmiemy się tym problemem, bo to jest potencjalnie jednak bomba. Zgadzam się, że te ryzyka kursowe, one w dwie strony mogą uderzyć, tak? Ale jednak lepiej spróbować to rozbroić.
Jeszcze dwa słowa, jeśli można. To jest dosyć gorący cały czas temat. Dowodem tego może być spotkanie, które przygotował Uniwersytet Gdański. Dzisiaj o godzinie 15 w Sopocie, chyba na ulicy Piaskowej, będzie taka debata poświęcona temu problemowi. Ona się będzie nazywała nawet debatą oksfordzką, ponieważ będą dwa zespoły, oponenci i prawda, ci, którzy są za pewnymi koncepcjami związanymi z rozwiązaniami, o których dyskutujemy. Także to też się dzieje niejako na takim poziomie akademickim, co jest bardzo cenne. A odnosząc się do tego, co pan prezes przed chwilą wspomniał, o politykach, prawda, ich tutaj w jakiś sposób odpowiedzialności, to wydaje mi się, że prostym rozwiązaniem, ale niestety nie do praktycznego wprowadzenia, byłoby coś takiego jak rozwiązania w spółkach prawa handlowego, żeby politycy za swoje decyzje odpowiadali całym swoim majątkiem. I wtedy obawiam się, że bylibyśmy krainą mlekiem i miodem płynącą, ale na
to
świecie,
chyba
na świecie,
tak
na
nie ma.
Świecie chyba jest... niestety nigdzie tego nie wprowadzono.
Ale przepraszam, nie wiem, czy to
ale
by nie
byłoby to skuteczne.
Nie wiem, czy to by nie prowadziło do jeszcze większej selekcji naturalnej tych, którzy by wchodzili jakby do polityki.
Musimy już...
Mają swój prywatny jeszcze pomysł na rozwiązanie tego, ale to nie wiem, czy to... No,
oczywiście pół żartem, pół
zawsze można rozważyć przystąpienie do Konfederacji Szwajcarskiej i porozmawiać sobie, jak, na jakich zasadach moglibyśmy z tymi frankami, skoro aż tak dużo tego wolumenu jest tych miliardów
ale,
franków,
ale
tak?
Ważne pytanie zadali członkowie Stowarzyszenia Stop Bankowemu o Bezprawiu. Dlaczego państwo i nadzorca nie dbają o to, żeby stosunki między bankami a obywatelami były równoważne i korzystne dla obu stron? I warto się nad tym zastanowić tak na przyszłość, żeby do takich sytuacji, jak mamy teraz z frankowiczami, a być może będziemy mieli z innymi kredytobiorcami, żeby one w przyszłości nie miały miejsca. Musi być gdzieś ta równowaga. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś dr Piotr Pisarewicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Stanisław Szultka, dyrektor w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Za chwilę wiadomości, po nich spotkanie z obcokrajowcami, a ja panom jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękujemy.